Drodzy Państwo, powolutku zbliżamy się do tego dnia, kiedy właściwie ja dzisiaj, przygotowując felieton na godzinę 17, mówiłem, że niewielu jest dane być świadkami beatyfikacji kogoś, o kim przynajmniej słyszało się za własnego życia. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jeszcze wciąż sługa Boży, ale tak jak moi goście, którzy są już w studio, kiedy przekazywali mi pieczołowicie samo sporządzone takie obrazki, mówili, to już tylko aktualne do niedzieli, ale już od niedzieli będziemy mówili błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. A witam serdecznie, myślę, że jeśli Państwo troszeczkę pamiętają te nasze wtorkowe spotkania, to pana Ignacego Kickiego i pana Antoniego Poletyło, szczęść Boże, niech będzie pan słyszał. No i właśnie, teraz ja mam zawsze problem, żeby dokładnie, nie przekręcając, nazwać waszą drużynę.
Bo wy... Czyli kościelna służba porządkowa.
Kościelna służba porządkowa, ale drodzy to... Państwo, to się tak kojarzy, no to panowie w furażerkach, ale wypełnicie bardzo ważną misję i za życia księdza Jerzego, i teraz przy grobie księdza Jerzego. Jeśli mógłbym prosić o przypomnienie tej misji, panie Ignacy.
Więc służba nasza powstała, my akurat Siedlec powstała zaraz po następnym miesiącu po śmierci księdza Jerzego. Bo wcześniej z Warszawy, owszem, była taka służba, ale to pełnili służbę po prostu no, ci, którzy byli podczas wizytacji Ojca Świętego w Polsce. Natomiast siedlecka służba to powstała zaraz po miesiąc po śmierci księdza Jerzego, to znaczy już na pogrzebie już były już no, kontakty, żeby można było się znaleźć takie okienko tak zwane w grafiku, który cała Warszawa wypełniała to. Tego okienka nie było tak można znaleźć i my przez pierwsze miesiące pełniliśmy służbę z parafią Miłosierdzia Bożego na Stegnach. I dopiero później, jak już znalazło się okienko dla nas, to wtedy już mieliśmy już swój grafik, czyli z każdego 23 miesiąca. I pełnimy służbę do, no, od 10 wieczorem do 14 następnego dnia, czyli do 24 każdego miesiąca.
Panie Antoni, na czym polega ta wasza służba?
No, z początku to były takie, że w ogóle trzeba było pilnować, no bo różne rzeczy się działy, rzucali kamieniami, transparenty ściągali z zewnątrz ogrodzenia. A dzisiaj, w tej chwili, no już takich rzeczy się nie dzieją, więc w dzień, no to staramy się pomagać pielgrzymom. To jest jedno. A w nocy wychodzimy, każdy tam wychodzi na godzinę czy tam dwie. I modlimy się do księdza Jerzego i o tak jak do tej pory o rychłe beatyfikację księdza Jerzego.
No teraz to już o kanonizację.
No, ale teraz jeszcze beatyfikacja.
Będzie i potem kanonizacja.
Od 6 już będzie.
Bo ja rozumiem, że wasza misja się nie skończy 6 czerwca i w zasadzie no już teraz będzie trzeba zabiegać, modlić się o kanonizację, o wyniesienie już jak gdyby kultu już w całym kościele, a nie zezwolenie Ojca Świętego na kult księdza Jerzego tutaj u nas w Polsce. Dzisiaj tutaj zapraszając panów miałem taką instancję, ja to jeszcze tylko podpowiem państwu, którzy nas słuchają, że na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna homilia w całości. To jest homilia z sierpnia 1984 roku. Tam bardzo dokładnie to słychać. Ja jednocześnie pozdrawiam pana Mirka Andrzejewskiego, który w ubiegłym tygodniu omal do nas nie zadzwonił, nie uczynił tego, ale panie Mirku, serdeczne pozdrowienia. Mam nadzieję, że teraz nie tylko słucha nas pan z małżonką, ale również i znajomi, bo zapraszaliśmy do wysłuchania tej audycji. Natomiast w tej audycji chciałbym, żebyśmy panowie sobie przypomnieli atmosferę tych spotkań. Na ilu mszach za ojczyznę panowie byli w swoim życiu? Tych odprawianych przez księdza Jerzego.
No i mnie to tam trudno zliczyć, ja wiem. Mhm. Może gdzieś łącznie z tymi wszystkimi, bo wcześniej jeszcze troszkę znałem księdza Jerzego.
To znaczy
nie osobiście, tylko poprzez mszę świętą, którą odprawiał, jak był zjazd delegatów Warszawy, nie, czyli regionu Mazowsza. Mhm. To pierwszą odprawiał na Placu Zbawiciela, a drugą potem przy drugim, drugie podejście tych zjazdu delegatów, to w auli Politechniki Warszawskiej. A potem, nie wiem, może z 9-10 tych mszy świętej to uczestniczyłem w nich. No.
A pan, panie Antoni?
No ja służbę dopiero zacząłem rok po śmierci księdza Jerzego.
Czyli został pan jak gdyby wciągnięty do tego wszystkiego.
Tak, tak.
Pani Ignacy, jaka była atmosfera? Znaczy generalnie chciałbym, żeby skorzystając z pana obecności dzisiaj w studiu, żeby przypomnieć tę atmosferę ze strony uczestnika. Bo my oczywiście mamy sporo materiałów archiwalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o nagrania głosu. Tutaj na naszej antenie ja powiedziałem, że mam około 25 takich mszy zarejestrowanych. Prezentowaliśmy naszym słuchaczom i homilie, i części te dziękczynne, które stanowiły bardzo ważny element w tej mszy, znaczy w tych mszach. Natomiast nawet z tych urywków czy malutkich fragmencików telewizyjnych, bo zachowały się również i pewne nagrania telewizyjne, trudno orzec, jaka panowała atmosfera. Oczywiście w telewizji widać skupienie, taki podniosły nastrój, ale to całkiem inaczej się widzi, kiedy się jest uczestnikiem, więc właśnie korzystając z możliwości, prosiłbym o kilka wspomnień. Jak pan przypomina sobie ten swój udział, co się właściwie pamięta po latach?
No nastrój tak jak na każdej jednej mszy świętej, tak ja uważam, no, bo ksiądz Jerzy naprawdę to tak jak przemawiał, to tak jakby to wewnątrz coś w człowieku tam się robiło, po prostu trudno to tak słowami wyrazić. To trzeba mieć odrobinę w tym tej wiary w sercu. To dopiero wtedy można to doznać tego tej radości. Pomimo nawet i czasami było i tak zimno, że śnieg walił i jeden drugiemu z pleców zrzucał, a człowiek był zadowolony, że tam się znajduje.
Mhm. A jak ludzie między sobą siebie odbierają? Pan powiedział, że jeden drugiemu śnieg zrzucał z pleców, to już jest dla nas jakaś taka informacja o takiej szczególnej więzi między ludźmi, obcymi ludźmi.
Powiedzmy. Nie, wszyscy w kościele się nie zmieścili. Mhm. Zimowo porą wiadomo, że były mszy święte odprawiane były w środku, ale masa ludzi była na zewnątrz. I my już też jako ta służba porządkowa, to też musieliśmy stać też i na zewnątrz. Część, bo jest podział ról, gdzie kto ma stać i czego tam pilnować, nie? I po prostu ja też zauważyłem, jak nawet ten Jankowski, kiedyś on był tym przewodniczącym regionu Mazowsze, to tak śnieg sypał, że na plecach to miał pełno tego śniegu. A jednak ludzie stali i słuchali. i nastrój zupełnie modlitewny i wówczas jak Rem, czyli
Urban
jako rzecznik prasowy wypowiadał się, no to wtedy no, w człowieku się gotowało, że można by było nawet i ten telewizor przez okno wyrzucić, nie? No, ale no, tego człowiek nie robił, no bo szkoda by było zmienia, bo tym...
No niektórzy no, wyrzucali. Ale,
no nie byli
był,
tacy,
którzy... Był taki ksiądz w Warszawie, Wojtek, który no, porąbał telewizor.
Tak, no ale to wtedy no, w środku gotuje się, nie? Że, i ja wtedy, w tamtym czasie to zrozumiałem z tego wszystkiego, bo jeżeli Urban to był rzecznik Jaruzelskiego i jeżeli taki rzecznik opowiada, że jeżeli chcecie mieć świętego, to będziecie go mieli. Tak to odczułem tego jego wystąpienie. I później doszło do tego, że księdza zamordowali.
Panie Antoni, czy kiedykolwiek na tych mszach, ja nie mówię już z ust księdza Jerzego, bo tego... na to nie mamy najmniejszego śladu i nie sądzę, żeby kiedykolwiek ten ślad taki był, ponieważ gdyby był, to prawdopodobnie właśnie Jan Urban skwapliwie by go wykorzystał. Ale czy wśród ludzi była kiedykolwiek właśnie taka atmosfera, nie wiem, odwetu po tych mszach, żeby wyjść, nie wiem, chwycić za kamienie, pójść na barykady? Czy kiedykolwiek coś takiego, czy kiedykolwiek była jakakolwiek prowokacja ze strony, nie wiem, albo komuś po prostu, no nie wiem, no gorąca głowa porwało się, no i mówi do...
Nie było takiego. Nie było takiego czegoś, nawet jeżeli wracaliśmy, potem już w mszy świętej i w tramwaju, to nadal ludzie śpiewali, czy to pieśni, czy to kolędy, czy to obojętnie jakiekolwiek ten, to normalnie do samego pociągu to... W całym tym tramwaju to rozchodziło się śpiew, tak jakby w dalszym ciągu uczestnictwo we mszy świętej.
Ile osób z panem Siedlec jeździło na tę mszę? Bo jeździliście grupą.
Raczej nie, w zasadzie to nie. Ja przeważnie dwóch albo trzech to czasami spotykaliśmy się po prostu i potem już żeśmy to już wracali, ale tak to w zasadzie jeździliśmy
Siedlec to jest kawałek drogi, a no. Jak pan rozmawiał z ludźmi, którzy byli obok, to skąd ludzie przyjeżdżali? Bo to nie była tylko i wyłącznie Warszawa.
To z całej Polski. Mhm. Z całej Polski.
Były jakieś znajomości zabierane, tak, przy okazji?
No ja wiem, ja w zasadzie to nie jechałem się pomodlić. I po prostu tam takich znajomości, to nie nawiązywałem. To był u mnie, był też, mogę to powiedzieć, że 86 rok, to już daleko było już po stanie wojennym, niby, bo dla mnie stan wojenny to się skończył dopiero w 89 roku.
No tak.
Ale 86 rok i trzeba było jeździć to, szukać po prostu nie z Siedlec, z dworca. Tylko albo z Sabinki, albo gdzieś tam, gdzie indziej. Bo dlatego, że jadąc 28 czerwca na mszę świętą za ojczyznę, policja mundurowi zatrzymali mnie na dworcu w Siedlcach. No i zabrano mnie tutaj na 1 maja. No i trzymano mnie aż no mniej więcej msza się skończy. No i a wtedy miałem bilet wykupiony w tamto i z powrotem do Warszawy i bilet tam kosztował bodajże 90 zł, czyli 180 zł. I wówczas, jak mnie tu przysłuchiwano, to ja nie chciałem im odpowiadać na żadne pytania, tylko wyciągnąłem różaniec i modliłem się na różańcu. A on wychodził z siebie, tak jak to ksiądz Wójcik opisywał swoje przesłuchiwanie z tego wykradzenia obrazu, co nawróciło na szlak nawiedzenia. Więc wychodził z siebie, pisał na maszynie, mylił się, kartki wyrzucał co chwilę i on mówi, nie może pracować, jak ja się modlę. No ja po cichu odmawiałem różaniec, ale jednak modliłem się. Powiedziałem, że nie będę odpowiadał na żadne pytania. No ale koniec końcem tak mi coś Duch Święty natknął, żeby nic nie mówić o bilecie. Bo prawdopodobnie, gdybym się zwrócił, to by mi zwrócono za bilet te 180 zł, abym musiał wtedy coś tam podpisać.
No, pokwitowanie odbiorę.
Pokwitowanie. A tak to sobie pomyślałem, nie, ja zrobię inny użytek. Zrobiłem taki użytek, że ten bilet oprawiłem w ramkę i dałem to księdzu Boguckiemu. I dzisiaj on, ten bilet jest tam w muzeum, można go oglądać jako wotum.
Panie Ignacy, za chwilę przejdziemy już do czasów jak gdyby tych już po śmierci księdza Jerzego, ale ja jeszcze jeden wątek, o którym wspominałem w rozmowie przed rozpoczęciem audycji, ale też taki wątek, który mnie w sposób szczególny uderzył. Bo jak ja tak mówię, no, ksiądz Jerzy, msze za ojczyznę, ja byłem bardzo młodym chłopakiem. Dużo się o księdzu Jerzym słyszało, dużo się czytało, ale ja nie miałem okazji być ani na jednej mszy. A wtedy, kiedy zginął, praktycznie byłem już w drugim końcu Polski. Niemniej z tych listów, bo mówię, ludzie, którzy opowiadają dziś z perspektywy 26 lat od śmierci księdza Jerzego, mają prawo do tego, żeby sobie troszeczkę dodawać, ubarwiać, przepraszam, czasami dorabiać pewną ideologię, czasami zapisywać księdza Jerzego do partii jednej czy drugiej, do związku takiego czy takiego. Tak, mamy taki nasz polski zwyczaj zawłaszczania sobie post factum, bo tymczasem z tych homilii to jedno, ale najwięcej właściwie wynika z listów do księdza Jerzego, zwłaszcza tych, które były pisane w 1984 roku, kiedy rozeszła się informacja o pogróżkach, które są kierowane do księdza Jerzego i tutaj został po prostu opubliczniony w maju. I wtedy jest taki totalny wysyp tych listów. Również ludzie piszą nawet do komendy stołecznej milicji obywatelskiej, są takie listy, które się zachowały, w którym wyraźnie oświadczają, że nie ma oczywiście żadnego, nie ma mowy o tym, że na mszach za ojczyznę ksiądz Jerzy namawia do jakiejkolwiek agresji, do jakiejkolwiek przemocy, że są to tylko i wyłącznie spotkania, w których biorą ludzie udział z własnej nieprzymuszonej woli, że tam się modlą, tam są nawrócenia i tak dalej. Ale to, co jest szczególnym świadectwem wpływu księdza Jerzego na ludzi, co jest właściwie, ja twierdzę, że to świadczy o jego świętości, nie to, co potrafił wzbudzić w ludziach wierzących, bo to można powiedzieć, że to nie jest problem, to jest łatwe, ale to, że potrafił wokół siebie zgromadzić również ludzi, którzy piszą otwarcie, że są osobami niewierzącymi i że takimi pozostaną, ale czują do tego człowieka niesamowity szacunek, dziękują mu za tą mszę, nie zgłaszają żadnych to, co dzisiaj czasami obserwujemy. Tak, oczywiście patriotyzm, ale zróbmy to po świecku. Krzyż schowajmy, gdzieś tam wyprowadźmy, bo krzyż nam przeszkadza. Nie, tam byli ludzie, którzy mówili prosto, jesteśmy ludźmi niewierzącymi, ale przychodzimy na mszę. Przychodzimy do kościoła, bo dla nich jest tą rzeczą normalną, że ta rzecz dzieje się, ta walka, to świadectwo patriotyzmu, miłości do ojczyzny, że odbywa się w tej przestrzeni. To jest dla mnie ten wielki dowód wielkości księdza Jerzego, który gromadzi wokół siebie tak różne środowiska, które dziś nie potrafią z sobą kompletnie rozmawiać, które się daleko od siebie rozeszły, a wtedy były razem. Znaczy być może i ci ludzie wciąż są razem, czas się czują. Ja mówię tylko może ci nam już troszeczkę współcześni nie potrafią zrozumieć fenomenu księdza Jerzego. Czy to było można zauważyć? Czy w ogóle jakiekolwiek podziały, że tam są ludzie, którzy po prostu są na przykład niewierzący, było wychwytywalne, było zauważalne? Bo to z listów tak wynika i to nie są pojedyncze przypadki. To całkiem sporo tych listów, takich naprawdę pięknych świadectw i pięknych podziękowań składanych księdzu Jerzemu.
No ja bym nie powiedział, żeby było jakieś rozgraniczenie. Ksiądz Jerzy nigdy nie napiętnował nazwiskami, nie operował. On napiętnował, zwalczał zło. A nigdy danego człowieka. Czy on był wierzący, czy niewierzący. I tam się nie zdarzało się, żeby, no, przynajmniej ja tam nie widziałem, żeby jakieś tam były...
Znaczy na pewno nie było podziałów, ale po prostu czy było widać na przykład ludzi, którzy na przykład mają problem z tym, jak się zachować w kościele, ale są. No bo osobom niewierzącym trudno czasami po prostu zareagować prawidłowo, nie wiem, przyklęknąć, przeżegnać się. Ja mówię, tych listów jest całkiem sporo.
Nie wiem, ja tego tam nie zauważyłem, zresztą no, dzisiaj idę do kościoła tak samo.
Nie rozglądam się.
A czasami się po prostu mimo to widzi, że nie tak jak powinien się zachowywać. No i być może, że i tam też mogło takie coś nastąpić.
A czasami w pierwszej ławce siedzi, a się nie...
Tak, no, ale to już jest... Po prostu, jeżeli jest tak już nauczony, no to...
Dobrze, to tak. Dajmy odpocząć panu Ignacemu. Panie Antonie, teraz ja pana do tablicy troszeczkę pomęczę. Co sprawiło, że pan dołączył do tej drużyny? Bo wy stanowicie drużynę, bo to nie jest tylko kościelna służba pozaporządkowa, to jest drużyna siedlecka. To się tak
oficjalnie grupa siedlecka taka.
Ale nie, mówią, że o was drużyna.
Aha, no, może być.
O nas, drużyna. No,
tak, że to jest drużynowy, pan Ignacy drużynowy, jako szef.
No bo najpierw to było tam, że kilku było szefów, a najdłużej był święty pamięci Jan Mikiciuk. Był najdłuższy. Później jak zachorował, no to już ja po nim to objąłem, no i ktoś to musi prowadzić.
Dobrze. Panie Antoni, jak pan trafił do drużyny?
No po prostu o księdzu Jerzym to się słyszało, wszyscy słyszeli. No i kolega w pracy zaproponował mi wyjazd, żeby pojechać. Pojechałem raz, no i się zaczęło. Zaczęło się, no i teraz w tej chwili, no ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby nie jechać. Przychodzi czas 23 i...
Bierze pan urlopę?
Nie, ja już jestem na emeryturze.
Ale wcześniej?
A wcześniej ja pracowałem na kolei i w systemie takim turnusowym. No to jak już wypadło, że no miałem służbę w pracy, no to już trudno, no nie jechałem. Ale nieraz się tam brało wolne gdzieś tam, z kimś się człowiek zamienił czy coś, żeby jechać. A w tej chwili no to jedzie się po prostu, bo tak jak do własnego domu.
I na czym dziś ta służba polega? Bo ja rozumiem, że po śmierci księdza Jerzego, wtedy kiedy, czy też za życia księdza Jerzego, wtedy kiedy rzeczywiście tam trzeba było pełnić taką służbę niemalże ochrony, bo to była nieformalna wręcz ochrona i kościoła, i samego księdza Jerzego. Potem po 1984 roku, po październiku, z rzeczy, to nawet kwestia uporządkowania tej kolejki do grobu i tak dalej, to już to kiedyś panowie opowiadaliście tu nas na antenie o tym, że na czym polegała, ale na czym dziś polega wasza służba? Czy to jest praca, czy to jest już w tym momencie bardziej grupa modlitewna, można powiedzieć?
Bardziej grupa modlitewna. To znaczy, tak jak już wspomniałem, że no w dzień staramy się właśnie pielgrzymom pomóc. No nieraz tam się o coś pytają, coś mają jakieś pytania, no i to jak w jakiś sposób pomóc im na tyle, ile możemy. A przede wszystkim modlitewna. Już to bardziej raczej grupa taka, moim zdaniem, modlitewna.
Nie, no, nie, nie. To trzeba jeszcze jedno podkreślić. Zdaję sobie sprawę, co by było, gdyby nas tam nie było.
No właśnie.
Co by było? To by było tak, że grupa pielgrzymkowa
zadeptałaby
całość. Mhm. Do tego stopnia, że wchodziliby na płytę, bo on by chciał zrobić sobie zdjęcie. I wiele razy zwracamy na to uwagę. Wiele razy. Jest grób otoczony kamieniami, czyli różańcem, i to już należy do tego miejsca świętego. I tam już nie powinno się wchodzić. Że Ojciec Święty wszedł i kwiaty złożył, i czy załóżmy matka księdza Jerzego, to jest co innego. I ucałowała płytę tego, no to wtedy co innego. Ale zwykły pielgrzym, czy to będzie pielgrzym, czy turysta, to już nie powinien. A gdyby nas tam nie było, to by to było zdeptane. Na jednej z naszych służb było tak, że przez parkan wrzucono wydmuszki jajek, a w tych wydmuszkach była farba olejna. I nie upilnuje człowiek.
Ale to było współcześnie, czy to było...
To już
jakiś czas.
Jakiś czas, no nie pamiętam dokładnie, no, ale to upłynęło 10 lat co najmniej. No.
Czyli już w okresie tak zwanej demokracji.
Tak, w okresie tak zwanej demokracji. W okresie tak zwanej demokracji było tak, że z drugiej strony od Krasińskiego stał samochód ubecki, a z tej strony facet usiłował wejść przez płot zupełnie nagi. Ja mu zwróciłem uwagę, proszę pana, proszę, pan nie jest właściwie ubrany, no bo nie powiem, że nagi, nie? Niewłaściwie ubrany. No.
A powiedzcie, panowie, więcej problemów, takich incydentów, znaczy, czy może nie tak, jak zmieniło się podejście do właśnie tego miejsca w porównaniu 84, 5, 6, a czasy współczesne? Bo pan mówi, że o tym, że no ludzie chcą wejść, zrobić sobie zdjęcie, wejść niemalże na płytę. No jest to okrutne, bo niestety świadczy o tym, że nie potrafimy nauczyć młodych. Tylko pytanie brzmi, czy to dotyczy tylko i wyłącznie młodego pokolenia, bo podejrzewam, że i starsi.
A tak.
To, że nie są tutaj żadnym wyjątkiem, nie możemy powiedzieć, że ta młodzież nie jest wychowana. Nie. Tylko, że to niestety jest ponadpokoleniowe niestety zachowanie. Ale nie nauczyliśmy przez te 20 lat właściwego sposobu zachowania. Kiedy było więcej jak zmienił się ten stosunek do nawet samego miejsca pochówku przez te lata? Od momentu pochowania, kiedy ten grób powstaje, do czasów nam współczesnym, jest jakaś zmiana? Czy zawsze jest tak samo, że
teraz już coraz to mniej takich...
Tych incydentów jest coraz mniej.
Ale z większym szacunkiem kiedyś ludzie podchodzili, czy teraz? Do tego miejsca. Czy ja rozumiem, że teraz jest mniej po prostu odwiedzających?
No nie, mniej to nie jest.
Nie?
Mniej
nie.
Nie jest. Jest coraz więcej, uważam. Że coraz więcej jest.
No tak jak już ta Katarzyna Soborak podawała, to jest 18 milionów ludzi się przewinęło.
Przez 25 lat.
No. Także... To jest jedno, a po drugie, to trzeba mieć troszeczkę, w sercu coś. Coś to musi zaiskrzyć w sercu. No,
a... no tak, no to myślę, że oczywiście to jest tylko kwestia, jednak czego byśmy tutaj nie powiedzieli. No i nie wiem, ja wspominam, chociaż miesiąc temu wróciłem z Ziemi Świętej. Jest... Z jednej strony takim szokiem, kiedy się patrzy na waszych odpowiedników, choćby nawet w Bazylice Grobu Pańskiego, kiedy tam na przykład na Golgocie która jest pod opieką prawosławnych, mnich po prostu potrafi skląć czasami. Kogoś to za długo tam celebruje, ktoś to pielgrzymka, która się ociąga, albo kiedy jest za głośno, to tam niemalże czasami do rękoczynów dochodzi. I oczywiście jest to szokujące z jednej strony, ale z drugiej strony człowiek się zastanawia, no dobrze, no gdyby nie to, to już by tam pewnie tej Golgoty nie było, bo pielgrzymi by zdążyli już rozkuć to wszystko po kawałeczku, po kamyczku.
Wynieść.
Wynieść pewnie pół Jerozolimy byśmy rozwieźli po świecie. Panowie mówią 18 milionów. To tam jest w setkach milionów należałoby liczyć. Więc pewnie tutaj i grób księdza Jerzego te 18 milionów, gdyby pozwolił, to by, no można powiedzieć, że ludzie by rękami wygładzili. 18 milionów rąk, które przeciągnęłyby po tym kamieniu. Dziś pewnie mielibyśmy dowód na to w postaci gładkiego...
Stopy świętego Piotra.
No, w pewnym sensie.
Kilka razy wymieniali podobnież tą stopę w Watykanie.
Panowie, kiedy już mamy do czynienia z finałem, bo myśmy się spotkali tutaj poprzednim razem, zdaje się, że to była kolejna rocznica mordu na księdzu Jerzym. Dziś spotykamy się
przededniu
beatyfikacji. Tak się zastanawiam, czym jest dla Was ta beatyfikacja? Bo jeśli bym zapytał, czym był mord, ta informacja, to panowie zresztą mówili, no szok, niedowierzanie. Jedni mówią, że złość. Ja pamiętam to takie moje wrażenie. No to sobie już, że tak powiem, komuchy zafundowali koniec. To była moja taka odpowiedź. Nawet powiem szczerze, że dzisiaj może z perspektywy brzmi to bardzo cynicznie, ale jako młody chłopak po prostu nie myślałem, nie miałem tej empatii, że zamordowano kogoś bardzo ważnego, bardzo istotnego i tak dalej. Nie, tylko po prostu taka pierwsza reakcja młodego chłopaka, jeszcze gdzieś tam troszeczkę napalonego i chętnego do tego, żeby za kamienie złapać i polecieć jeszcze tu i ówdzie. Mówię, no to sobie komuchy, że tak powiem, zgotowali koniec, bo to jest początek końca. Czy dziś z tej perspektywy dla Was jest to jakieś zwieńczenie, czy jakiś koniec jakiegoś etapu?
Ja bym powiedział, że to tak jakby no, zwieńczenie budynku domu, no, porównać po prostu do budowy domu. No, już takie, no, jednak jak człowiek jeździł, modlił się o tą beatyfikację i Pan Bóg pozwolił, no, przynajmniej nam tutaj no, dożyć tego okresu, że na naszych oczach będzie beatyfikowany.
Bo to nie jest zbyt częste.
Niezbyt to właśnie.
Pamiętając historię Kościoła, ojciec Maksymilian, no, nie wiem, świadkowie dożyli, ale bardzo, bardzo długo czekali. Ja tak sobie przypominam nawet tych takich najbardziej nam współczesnych. Na Ojca Świętego oczywiście czekamy i pewnie będzie szybciej, pewnie będzie krócej, no ale to trzeba kogoś właśnie formatu Jana Pawła II, formatu Matki Teresy, żeby to czekać na skrócenia tego maksymalnie.
A to jest uwieńczenie.
Ale Pan mówi zwieńczenie budynku, a co jest fundamentem dla Pana? Czy fundamentem jest ten niestety tragiczny 19 października, czy też może coś wcześniejszego? Co jest fundamentem tego budynku?
No ja to bym tutaj się odniósł do... Może przyrównać tutaj do mlekiem matki.
Czyli całe
wiara. Życie. Wiara. Jeszcze raz wiara.
Panie Antoni, dla Pana czym jest ta beatyfikacja?
No ja to w ogóle zacząłem jeździć dopiero po roku śmierci księdza Jerzego.
No ale to nie jeździ się przypadkowo, bo nawet
no,
na poziomie.
Nie, bo to jest tak jak wspomniałem, że jadę jak do domu, jak do drugiego domu. Tam człowiek, no nie wiem, ale takie jakieś wraca zupełnie inny. Po tej służbie, no tak jakby odmienione. I dla mnie, jak usłyszałem, że już został dekret podpisany, no wielka radość we mnie wstąpiła, że no nareszcie się doczekaliśmy. Po tylu latach ja trochę inaczej, bo on tutaj, tak jak Ignac, no on jeszcze za życia jeździł tam, no to inaczej to odbiera. No i ja troszeczkę później zacząłem. Ale tak jak mówię, dla mnie to wielka radość, że w końcu żeśmy się doczekali i będziemy mieli swojego świętego, świętego ludzi pracy. Bo ksiądz Jerzy był kapelanem ludzi pracy przede wszystkim.
Jak dla was będzie wyglądał ten 6 czerwca? To my...
Kiedy... Ja będę przy grobie księdza Jerzego.
Nie na placu?
Nie.
No ja akurat z żoną będę na placu.
No dlatego, że owszem, w tym dniu mój tam grafik nie wypada, ale potrzeba jest taka, żeby kolegów tam zasilić. Dlatego, że spodziewamy się, że pielgrzymki, które będą, autokary, które będą przyjeżdżały na beatyfikację, to wstąpią tam, do pokłonić się do grobu księdza Jerzego. Będą wyjeżdżały z placu Piłsudskiego, na pewno wszyscy nie pójdą do Opatrzności Bożej, nie? Część ludzi pojedzie z powrotem autokarami i będą próbowali też nawiedzić grób księdza Jerzego. W związku z tym potrzeba będzie tam troszkę więcej obstawy zrobić, żeby jakoś tam to wszystko...
Chciałem tak powiedzieć, tak co pani ta z muzeum mówiła, bo jak byliśmy 23 na służbie, to mówiła, że już miała 23 maja zapisane do muzeum ponad 2000 ludzi. Czyli jest to, tak jak mówię, jest to niemożliwe, żeby ci ludzie przeszli przez muzeum, tak jak normalnie przechodzą, że jest grupa, jest przewodnik, prowadzi. Tylko będą szli non-stop. Jeden za drugim non-stop.
No tak.
Czyli o czym to świadczy? O tym świadczy, że no będzie naprawdę bardzo dużo ludzi. No, ja też myślę, że po mszy trafię tam też na Żoliborz, do grobu księdza Jerzego, bo jednak żona jedzie, no i chcę razem z żoną być, no żeby żona sama nie była tam na placu. I będę na placu.
Jakiej atmosfery się spodziewacie na placu? Ja sobie też takie zadaję pytanie dziś, bo oczywiście w kontekście i tragedii smoleńskiej, i powodzi, zastanawiam się, czy ksiądz Jerzy, tak troszeczkę patrząc na nas z góry, bo na pewno będzie to obserwował, my jako chrześcijanie w to wierzymy, czy na nowo powróci ten duch z żoliborskich spotkań comiesięcznych, tych mszy, jak pan myśli, panie Ignacy?
Sądzę, że tak.
Czy ludzie dochowają powagi tego miejsca?
Sądzę, że tak. Zresztą byłem nie na jednej beatyfikacji i to uważam, że nic się tu chyba nie zmieni. No.
Czy wie pan, zastanawiam się, czy po prostu polityka tu nie wkroczy. Bez sensu zresztą, co totalnie.
No ale... przestrzeń. Ale przez kogo by ta polityka...
Nie wiem, po prostu...
Nie wiem, ja też nie wiem i nie spodziewam się.
Zastanawiam się, czy zobaczę na tej beatyfikacji ludzi, których widziałem wokół księdza Jerzego na zdjęciach, bo oczywiście tylko na zdjęciach, a były to przeróżne środowiska, również polityczne. Ciekawe, czy niektórzy będą mieli odwagę, inni czy się odnajdą?
No... Człowiek jest tylko człowiekiem. I być może, że w nich wstąpi coś.
Jeszcze,
nie wiem. No.
Tak wracając, bo nie zadałem tego pytania. Pan był świadkiem tych mszy i tam jest ta część dziękczynna. To jest taki bardzo istotny moment, to może nie liturgicznie istotny. I liturgiści pewnie
czyli
mają...
Znaczy
mówię o liturgistach, czyli tych, którzy pilnują czystości liturgii. Na pewno dziś z perspektywy kręcą, mogą w 100% kręcić nosem, że tam akurat w tym momencie pojawił się taki element, ale mówią, no dobrze, ponieważ to były całkiem inne czasy, przymykają troszeczkę oko. Ale podczas rozdawania Komunii Świętej do momentu rozesłania tam się pojawiały te 10-15-minutowe części dziękczynne, tak to było nazwane, to jest zaczynamy część dziękczynną. Nie miało to żadnych charakteru, ale pan miał okazję widzieć naprawdę aktorów, najwybitniejszych aktorów scen polskich. To się tak mówi. Bo tam był Iza Pasiewicz, ja ta msza święta, ja szczególnie mam taką w pamięci mszę, ja mówię z tych, które oczywiście słuchałem, pracując nad nimi trochę, to jest msza z grudnia 1981 roku. To jest ta zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, gdzie Zapasiewicz czyta list episkopatu w sprawie wprowadzenia stanu. Tam był taki list. Myśmy w tamtym czasie mieli takie mieszane uczucia po tym liście, bo on był taki bardzo mocno studzący nastroje. Nie wiem, czy panowie pamiętacie ten list. Ja go pamiętam do dziś, nie muszę go czytać. Ja go pamiętam po prostu jako chłopak, jako ministrant. Słuchałem i po prostu nie mogłem pewnych rzeczy zrozumieć, że dlaczego, no jak to mam. A ten list po prostu tonował nastroje i czytał go Zapasiewicz, nie czytał go ksiądz. Czytał go Zapasiewicz. Tam była również Piotr Frączewski, był bardzo częstym gościem. Marta Lipińska, znana choćby nawet ze słynnego słuchowiska Panie Sułku, obecnie w Rancho, grająca gospodynię, bardzo często. I tam właściwie można, Ewa Dałkowska z tego, co...
Jan Kobuszewski.
Potem jest, mówię, część tych głosów mi się zlewa, bo nie jest już to najlepsza jakość. Kogo jeszcze by pan wymienił?
No, Danuta Szaflarska. Córka tego, no, Joanna Szczepkowska. No, Andrzej Szczepkowski, święty pamięci. No i nie wiem jeszcze tam, no, Piotr ten z Lublina, jako Szczepanik.
Ignacy Gogolewski, ten, nie wiem, czy wydawało mi się kiedyś, że gdzieś usłyszałem ten głos, Ignacy Gogolewski.
No chyba był, nie wiem, ale mówię, raz czy dwa razy to już nie
znaczy,
pamiętam.
Znaczy tutaj
nie
pamiętam. Generalnie powiem szczerze, że ja się powiem szczerze, że spodziewam, że 6 i bardzo bym marzył, znaczy może tak, marzyłbym, żeby 6 czerwca na placu Piłsudskiego właśnie pojawili się wszyscy ci, którzy się wówczas pojawiali, no, również po to, żeby dać świadectwo, że ksiądz Jerzy zmienił ich życie.
Zmienił coś.
Zmienił ich życie również. Nawet jeśli dziś, nie wiem, gdzieś tam pogubili się, bo wiadomo, że życie jest niestety okrutne i wystawia nas czasami na próbę, czy też każe nam zdawać egzaminy, które oblewamy jedni częściej, drudzy rzadziej. Mimo, że rozeszły się te drogi polityczne, ale zawsze jest to, co znowu w tych listach uderza, wśród tych bardzo różnych spojrzeń i bardzo różnych życiorysów, bo ludzie opisują sobie naprawdę niesamowite rzeczy. Ja pamiętam taki list 19-letniej dziewczyny, która napisała, że zdała właśnie maturę, ale pracuje na nocnej zmianie w piekarni, bo w domu się nie przelewa i po prostu nie stać się na studia. I ona zawsze do religii podchodziła, mimo że ma bardzo wierzącą mamę, podchodziła z dużym dystansem, żeby nie mówić, że wyśmiewała się te sprawy. I przypadkiem trafiła na te, nie na mszę za ojczyznę, ale na mszę do kościoła i trafiła na księdza Jerzego i zmieniło się jej życie. Nie wiem, dzisiaj oczywiście bardzo by mnie interesowało, co ta dziewczyna dziś robi. Ona miała wtedy 19 lat, to chyba był 83 rok, jeśli dobrze pamiętam datę tego listu, więc jest dzisiaj kobietą już naprawdę dojrzałą. No, zawsze to człowieka interesuje, co się z tymi ludźmi dzieje. I ci właśnie, czy aktorzy, czy politycy, czy działacze, dziś, kiedy nie wiem, stawiliby się 6 czerwca na placu Piłsudskiego, no moglibyśmy przynajmniej popatrzeć na życiorysy. To nie chodzi o to, żeby oceniać ich drogi, ale żeby po prostu pokazać, jak czy czasami, co się z ludźmi dzieje. Kto zdaje ten egzamin, kto nie zdaje. Nie wiem, ja mam taką refleksję, mówię, bo ja jestem chyba najbardziej wstrząśnięty tą lekturą tych listów. Tych listów, które których jest kilkaset, które zaledwie kilkaset tylko przeglądałem, bo jest ich kilka tysięcy w tej chwili zgromadzone przez sekretariat, właśnie przez wymienioną panią Kasię Soborak.
Nie wiem, ale sądzę, że po niektórych to mogli się zmienić, ale po niektórzy mogą to tylko być po prostu dla, jak chorągiewka.
Sądzi pan, że po takiej lekcji, znaczy ja rozumiem, że można być chorągiewką po jednej mszy, ktoś poszedł, zrobiło na nim, bo to wiadomo, robi wrażenie, jest tłum ludzi, podniosła atmosfera, to działają emocje. Jest zwykle, to jest wieczór, jeszcze nadal ciasny kościół, trochę duszno i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy muszą robić rzeczywiście piorunujące wrażenie emocjonalne. Ludzie, którzy po prostu takim chórem, to do dzisiaj, jeśli się pójdzie do kościoła, który jest dobrze, w którym dobrze pracuje organista i potrafi poderwać ludzi do śpiewania, to do dzisiaj nie musimy mieć księdza Jerzego, ale na tych mszach całkiem inaczej się jest. Kiedy ludzie śpiewają, kiedy ludzie chórem odpowiadają, nie tam burczą coś pod nosem. A tam tu już w ogóle to można pomnożyć razy 10, razy 100 taką atmosferę. Więc ja rozumiem, że po jednej takiej mszy można mieć przez moment jakąś moment egzaltacji. Ale nie wierzę w to, że nie można, że to gdzieś ucieknie, jeśli się było na kilku, kilkunastu. To jest tak, jakby ktoś powiedział, no dobrze, ktoś spotkał papieża Jana Pawła II, nie wiem, podał mu rękę, go pogłaskał, dobra, przeżył jakąś tam moment egzaltacji, a potem nie miał żadnego, ale jeżeli ktoś, nie wiem, przynajmniej czyta, dla kogo ten papież był rzeczywiście jakimś wzorcem, to zostaje. Tak samo myślę, że i tu. Tylko pytanie brzmi, czy może gdzieś zastygło, może gdzieś się zasunęło, może warto było budzić tego 6 czerwca.
Nie wiem, ale ja tak obserwuję polskie społeczeństwo, to uważam, że ono jeszcze na tyle nie dorosło.
To kiedy dorośnie?
Nie wiem.
Skoro mam sam taki świat.
Nie wiem. Uważam, że bo mówi się Polska katolicka, ale dla mnie to określenie katolicka, to jak człowiek ochrzczony, to nie znaczy, że katolik.
Znaczy, ja wie pan, ja kiedyś tutaj w tych audycjach rozmawialiśmy w takim szerszym gronie również z udziałem księdza biskupa. Ja powiedziałem, że my jesteśmy tak tymi katolikami genetycznie.
Tak.
Bo jak się urodzimy, to jesteśmy od razu ochrzczeni.
Na cztery koła.
Znaczy nie, no to genetyka działa. Jest to uwarunkowane genetycznie, bo myśmy się urodzili po prostu w katolickiej rodzinie. Jakbyśmy się urodzili w innej, to pewnie byłoby w innej.
Tak.
I jeżeli teraz tak, nie zdarzy się po drodze, że nie wiem, któregoś dnia nie stanie ktoś do drzwi, nie zastuka, dzień dobry, przyszliśmy, czy moglibyśmy z panem porozmawiać, czyli początek, załóżmy, standardowy Świadków Jehowy, czy nie spotkamy gdzieś buddystów, czy nie spotkamy gdzieś, albo gdzieś zakochamy się w dziewczynie, która jest prawosławna na przykład, albo ewangelicka i w zasadzie to w zasadzie umieramy w tej wierze katolickiej. Bo w zasadzie nie. Oczywiście pomijam to, co się dzieje w tak zwanym międzyczasie, ale w gruncie rzeczy no nic się z tą naszą wiarą nie dzieje. Tak jakbyśmy się katolikami urodzili, katolikami, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, umieramy. Niestety to świadczy bardzo źle o nas. Bo pan ma rację, że...
Tak, no bo ja, taki, wypowiadając
taki
te...
Taki kawał jest. większość Polaków to są katolicy na cztery koła.
To znaczy?
To znaczy jedno koło chrzest, drugie koło komunia, trzecie koło ślub, a czwarte koło śmierć.
No tak, ma pan rację.
Cztery koła. No i wtedy potrzebny jest kościół i ksiądz. Znaczy jest większość. No,
i najlepiej, żeby ten ksiądz to ma być takim urzędnikiem, który ma wykonać procedurę. I najlepiej, żeby nie pytał jeszcze.
Tak.
Bo nie daj Boże, coś zapyta.
No bo po 84 roku to, co się stało. I polskie społeczeństwo przez dwa razy wybiera komunistę. no to coś tu jest w tym społeczeństwie nie tak. Mhm. Nie wiem.
Znaczy, wie pan, ja bym powiedział inaczej, że, znaczy, zgadzając się z pana tezą, że mając taką za naszego życia, również za mojego, ja jestem młodszy od panów i tutaj chylę z szacunkiem głowy wobec wieku panów, chociaż mówię, też już taki młody nie jestem, ale jednak choćby nawet w moim życiu było tylu świadków wiary, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, Jerzy Popiełuszko. I jeszcze pewnie bym wymienił kilkunastu, czy może bym długą listę wymienił ludzi, którzy moim zdaniem byli, z których miałem szczęście spotkać w swoim życiu i którzy dla mnie są świadkami wiary. Którzy nie trafili na pierwsze strony, na pewno nigdy nie będą beatyfikowani, nawet nikomu nie przyjdzie przez myśl, żeby ich w ogóle nazywać świętymi, chociaż dla mnie to byli święci ludzie. Byli, a czasami są jeszcze żyją. I pewnie takich świadków, autentycznych świadków wiary, każdy z nas, bo jak gdybym panów zapytał, pewnie oprócz tych trzech osób wymienicie następne kilkanaście, znanych nam osobiście, czy też tak jak Matka Teresa, znanych z przekazu takiego medialnego. A więc za naszego życia zdarzyli się tak wielcy...
Miałem tą radość ucałowania jej w ręki.
Ja akurat zdjęcie zrobiłem. No.
Więc, ale z bliska, ale ci ludzie żyli za naszego życia. To są ludzie, którzy są świadkami dla nas. Ja powiem inaczej, że jeżeli możemy mieć chyba pretensje do jakości tego naszego chrześcijaństwa, nawet nie katolicyzmu, nazwijmy to bardziej podstawowo, fundamentalnie, chrześcijaństwa, to, że pomimo tylu traum, tylu przeżyć, przecież wciąż pamięć, ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia o II wojnie światowej, ale generalnie mam rodzinę, która była dotknięta II wojną światową, więc to wciąż jestem tym drugim pokoleniem po wojnie urodzonym już bez bezpośredniego uczestnictwa, ale mimo wszystko gdzieś tam wciąż to tkwi w pamięci niemalże tej genetycznej. Mamy 45 lat, nazwijmy to pseudosocjalizmu, bo to nawet nie udało się zbudować tego socjalizmu, ale było. I świadków wiary i tak po kolei. I rocznice, czyli począwszy od tysiąca. To co jeszcze nam trzeba? Nam trzeba, żeby nam oczęta otworzyć i żebyśmy troszeczkę inaczej spojrzeli i dzisiaj nie sprzedawali krzyża za nie wiem, za bycie modnym. Bo to nie jest kwestia, że sprzedajemy go za kasę, za jedzenie, za ubranie. Nie. My po prostu oddajemy ten krzyż walkowerem, o tak powiem. Panowie przywieźli mi dzisiaj w kolejny raz piękny prezent w postaci takich krzyży, które wykonujecie sami. I powiem tak, ja za każdym razem cieszę się z tych krzyży, bo jeden ma u mnie w pokoju ten najważniejszy. Jest jeden, jedyny, znaczy był wcześniej inny, ale ten powiesiłem, bo ten jest dla mnie najważniejszy, bo dostałem go od was. Nawet nie są tak ważne te, które przywożę z Ziemi Świętej. Ten jest najważniejszy. Natomiast my go sprzedajemy, znaczy sprzedajemy tchórzliwie właściwie, go pozwalamy nam go zabrać. Nie starczy nam odwagi, żeby powiedzieć nie, że to jest coś dla nas ważnego. My go po prostu oddajemy. Po cichutku, w imię poprawności, dla dobra ogółu, jak my sobie pięknie to potrafimy wytłumaczyć. Urban byłby za nas dumny, prawda, panie Ignacy?
Tak. Tak.
Urban byłby za nas dumny.
Któregoś dnia słyszałem w Radio Maria gość, który dzwonił akurat z Niemiec, Polak, i prosił dostojników Kościoła polskiego, żeby głośniej się upominali o to i bronili tego krzyża. Bo tak nie ogólnie nic więcej się nie mówi o tym, że najpierw pozwoliliśmy, my Polacy, usunąć krzyże ze żwirowiska w Oświęcimiu. Później, teraz, w takim, w niedługim czasie, bo to 2 tygodnie chyba temu, stanął krzyż na Błoniach Krakowskich, tam gdzie Ojciec Święty odprawiał mszę świętą, i w nocy został wyrzucony za parkan. W Warszawie w nocy też usuwano krzyże, te powypadkowe, bo tłumacząc się tym, że to rozprasza.
Nic bardziej absurdalnego, bo...
Kierowcę. Natomiast jakiś tam billboard z golizną nie będzie rozpraszał. Nie przeszkadza to im. A krzyż stał się znakiem po prostu...
Znaczy, jesteśmy tchórzami, panie Ignacy. Powiedzmy sobie szczerze, i ja to mówię może bardzo ostro, ale chyba wyrażam to, co pan chce powiedzieć. Po prostu tchórzymy. Nie ma żadnego interesu, w ramach którego, nie ma żadnej groźby. Potrafiliśmy tego znaku bronić, tak jak w 1984 roku moi koledzy w Miętnym, do wyrzucenia ze szkoły, do przekreślenia. Przecież wtedy wyrzucenie z tej szkoły dla wielu z nich oznaczało koniec jakichkolwiek marzeń związanych z przyszłością. Zresztą świadczą o tym ich życiorysy późniejsze, że naprawdę było skomplikowane życie bardzo. I wielu z nich opowiadano historie naprawdę dramatyczne. Ale żaden z nich, mimo tego, że wiedzą, że to się od tego tam zaczęło, żaden z nich nie żałuje tego, co zrobił w marcu 1984 roku. A dziś, kiedy patrzę na młodych, no nie tylko młodych, ale również ludzi, bo chyba mam bardziej pretensje do ludzi w swoim wieku, bo my wciąż kształtujemy to, my właściwie decydujemy o tym, jaka Polska jest. To moje pokolenie lat 60. To, że my po prostu tak, przepraszam za wyrażenie, łby chowamy w piasek. I z jednej strony byliśmy zdolni do, wydawałoby się, wielkich czynów w 80. latach, a z drugiej strony wtedy, kiedy coś nam groziło, a teraz, kiedy moglibyśmy kształtować ten świat tak, jak on być, według tych ideałów, które sobie wygadaliśmy i wymarzyliśmy, to my po prostu wszystko psujemy. Nie do was mam, nie do ludzi waszego pokolenia mam o to żal. Mam żal do pokolenia mojego.
Ale nasze pokolenie też, wiele też, nie wszyscy są. No, gdyby było tam gro tych ludzi, zdecydowana większość, to co innego, ale to, jak się okazuje, to nie jest zdecydowana większość.
Panowie, musimy kończyć, bo ja chciałbym jeszcze zaprezentować tą homilię, obszerną homilię.
No jest tak jakby sierpnia. Na zakończenie może być ja tylko,
dobrze, to wiersz będzie na całkowicie zakończenie, na pożegnanie. Ja tylko zapowiem, że za chwilę, zanim pan Ignacy Kicki przeczyta swój wiersz, ja tylko zapowiem, że za chwilę homilia z mszy za ojczyznę księdza Jerzego Popiełuszki z sierpnia 1984 roku. Serdecznie państwa zapraszam. Ja się już z państwem pożegnam, życząc państwu dobrej nocy, zapraszając państwa do wysłuchania już w skupieniu tej homilii. A jeszcze gościem, oprócz pana Ignacego, był pan Antoni Poletyło. Serdecznie dziękuję. Panie Ignacy, proszę bardzo, teraz jest czas dla pana. Proszę o wiersz.
To oczywiście nie mój jest przeze mnie pisany wiersz, tylko przez tą poetkę Annę Kamieńską 31 października 1984 roku o księdzu Jerzym. Proszę księdza, przychodzę nad ranem, kilka świateł zbłąkanych zostało, mgły na drzewach jak komrze podarte, chcę zapytać, czy bardzo bolało. Bo jest prawda, która boli głęboko i nienawiść, co bije po oczach, pomień męstwa piekący jak ogień i kamienie rzucane po nocach. Czy to boli Wisły krwią popłynąć i jak pieśnią zachłysnąć się mułem, być obmytym w szlochu, łzach matczynych i na piersiach mieć czerwoną stułę? Czy to boli leżeć w sercu Polski, jak pod łąką skoszoną na lato? Czy to boli ostatnim skinieniem błogosławić oprawcom i katom? Dziś na rękach tłumu kołysany, każdej łzy odbity po kolei. Księże Jerzy, jeszcze mnie wyspowiadaj z tej rozpaczy, buntu i nadziei. Dziękuję.
Dzisiaj w trzecią rocznicę kolejnej próby odrodzenia naszej ojczyzny właściwie wystarczyłaby zaduma i przywołanie w pamięci tych chwil, kiedy w upalne dni sierpnia roku 1980 z troski o dom ojczysty, w bólu i niepokoju serca, w niepewności jutra, w umęczeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach z różańcem w ręku, na klęczkach przy polowych ołtarzach, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w patriotycznym zrywie robotników, z poparciem inteligencji i świata kultury, rodziła się solidarność polskiego narodu. Solidarność, która w krótkim czasie rozrosła się jak olbrzymie drzewo. I chociaż dzisiaj ma obciętą koronę, porąbane gałęzie, jednak ma korzenie. Korzenie mocne, bo zapuszczone w ludzkie serca i w ludzkie umysły. Dlatego zawsze będzie wypuszczała nowe gałązki i będzie przypominała światu, że jest, że istnieje, że żyje. Chciałbym, by nasza dzisiejsza modlitewna zaduma owocowała poza świątynią, podczas spotkań w gronie przyjaciół i w środowiskach pracy. By to, co dobre, piękne i szlachetne pomnożyło się w ostatnich latach w naszej ojczyźnie, by to wszystko wrosło jeszcze mocniej w nasze codzienne życie. Nasze rocznicowe refleksje snuć dzisiaj będziemy w oparciu o słowa bardzo ważkie w swojej treści. Wolność, prawda, sprawiedliwość i solidarność. Wolność. Działalność ziemska Jezusa Chrystusa zmierzała właściwie do tego, aby uświadomić ludziom niezwykle ważną rzeczywistość, że do wolności zostaliśmy stworzeni, do wolności dzieci Bożych. Bóg stworzył człowieka wolnym do tego stopnia, że może on Boga przyjąć lub odrzucić. Wolność jest więc wartością, którą Bóg wszczepił w człowieka od chwili jego narodzenia. Nieszanowanie więc prawa do wolności, zwłaszcza wolności sumienia i przekonań, jest występowaniem przeciwko samemu Stwórcy. W ojczyźnie naszej, po okresie szczególnego ograniczenia wolności osobistej, naród miał prawo oczekiwać, że zakończenie stanu wojennego i amnestia przekreślą wzajemne urazy i krzywdy, przywrócą społeczeństwu podmiotowość, o którą wielokrotnie upominał się Ojciec Święty, że umożliwią kontynuowanie przerwanego w grudniu 1981 roku dialogu między władzą i narodem. Naród miał pełne prawo oczekiwać, że rozpocznie się czas współpracy. wspólnego, zgodnego budowania ojczyzny, aby te wszystkie oczekiwania spełniły się. W ojczyźnie zawsze trzeba kierować się prawdą. Prawda to zgodność słów z czynami. Nie można przyjąć za prawdę pięknych słów, gdy zaprzeczają im fakty. Nie można przyjąć za prawdę pięknych słów i deklaracji o prawdziwej ugodzie, gdy idą one równolegle z coraz dalszym odbieraniem praw obywatelskich. A ostatnie przepisy prawne, jak to stwierdzają również i biskupi w dzisiejszym komunikacie, przepisy prawne zatwierdzone przez Sejm są niewątpliwie ustawami nie dla dobra i interesu społeczeństwa. Cofają one bowiem zakres swobód obywatelskich daleko poza rok 1980. Uderzają w wolność myśli i samorządność wyższych uczelni. Uderzają w niezależną myśl młodzieży akademickiej. Czyżby więc nic nie zmieniło się od wieków, to znaczy od czasów Platona, który powiedział, że każdy rząd ustanawia prawa dla własnego interesu? Przypomnijmy chociaż niektóre cechy prawomocnego rządu według książki Wskrzesić Polskę, Zbawić Świat, wydanej przez Pax w roku 81. Musi zawsze pozostawać niezmiennie w roli sługi. Rząd w stosunku do narodu, bo naród musi służyć sobie nawzajem. Musi zawsze być posłusznym prawdzie i sprawiedliwości. Musi być rzeczywiście władny, tworzyć szczęście wspólne, żądając od każdego nie więcej, niż sam może i chce nieprzymuszenie z siebie dać, a nie potrzebuje nigdy uciekać się wobec rządzonych do przemocy ani do żadnego rodzaju przymusu. Jak więc oceniać władzę, która autorytet swój chce odzyskiwać przy pomocy niezliczonej ilości przepisów i ustaw? Prawda to zgodność słów z czynami. Prawdą jest, że człowiek to koronne stworzenie Boga i nie może być podporządkowany innym celom niezgodnym z jego ostatecznym przeznaczeniem do życia wiecznego z Bogiem. Prawdą jest, jak powiedział Lech Wałęsa w rozmowie z Ojcem Świętym 27 czerwca bieżącego roku, że okres od zrywu sierpniowego przemienia ludzkie dusze. Naród już wie, czego chce i nikomu nie uda się tej wewnętrznej przemiany cofnąć. Prawdą jest, że solidarność narodu naszego wyrosła na łzach, bólu, krzywdzie i krwi robotniczej i że powstała w trosce o dom ojczysty. Prawdą jest, że umowy sierpniowe zawierano z solidarnością, a więc z ruchem narodowym, a nie ze związkiem zawodowym, który w parę miesięcy później dopiero się formował. I stąd zerwanie umów sierpniowych w sposób bolesny przy użyciu przemocy w grudniową noc było zerwaniem dialogu z narodem. bo jak stwierdzili biskupi, 15 grudnia, w 2 dni po wprowadzeniu stanu wojennego, decyzja władz stanowiła cios dla społecznych oczekiwań i nadziei na to, że drogą porozumienia można rozwiązać istniejące problemy naszej ojczyzny. Prawdą jest, że Solidarność ma prawo do swobodnego istnienia, ponieważ zapłaciła wysoką cenę. Kosztowała naród bardzo wiele. Niektórzy zapłacili najwyższą cenę, swoje życie. Wielu płaciło utratą wolności na długie miesiące. Wielu skazano na opuszczenie ojczyzny. Do dzisiaj przebywają w więzieniach ci, którzy są najwierniejsi swoim przekonaniom i swojemu sumieniu. Wielu zmuszono do podpisania deklaracji niezgodnych z sumieniem, o czym mówił ksiądz prymas 6 stycznia ubiegłego roku. Cytuję: żądanie podpisania deklaracji o różnych treściach, a zwłaszcza o wystąpieniu z Solidarności, obejmuje coraz szersze kręgi pracowników i w razie odmowy powoduje zwolnienie z pracy. Jest to więc prawo do istnienia okupione wieloma cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Prawdą jest, że naród przez dziesiątki lat zmuszany do milczenia i wydajnej pracy czasami podnosił głos, nie kontrolując go może za wysoko. Ale prawdą też jest, że jak mówił zmarły prymas przed 2 laty, Solidarność w ciągu kilku miesięcy zrobiła więcej, niż zdołałaby dokonać tego najbardziej sprawna polityka. Prawdą też jest, że do Związku Zawodowego Solidarność w krótkim czasie wstąpiły dobrowolnie i spontanicznie miliony. A jak jest dzisiaj, pomimo różnego rodzaju nacisków z nowymi związkami, sami wiecie najlepiej. Kolejne słowo do rozważania w naszej rocznicowej zadumie modlitewnej to sprawiedliwość. Sprawiedliwość to przyznanie każdemu należnych praw. To godziwa zapłata za godziwą pracę. To niemożliwość wyrzucenia z pracy czy pozbawienia stanowiska za to, że ktoś chce inaczej dobra ojczyzny. Sprawiedliwość to równość przed prawem i niezawisłość sądu. To możliwość odpowiedzenia w prasie bez interwencji cenzury na artykuł paszkwil skierowany chociażby w życiu partii w tygodniku przeciwko Kościołowi. Artykuł ten ukazał się pod datą 17 sierpnia bieżącego roku. I trzeba może by tu dodać słowa świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cytuję jego słowa: jeśli nieprzyjaciel zaczyna zwalczać Kościół, to widocznie służy mu to do walki z narodem. Sprawiedliwość to możliwość odpowiadania na zarzuty stawiane Solidarności, choćby w broszurze pod tytułem Porozumienia Sierpniowe, którą w dobie wysokich cen wydawniczych można nabyć za jedyne 18 zł. To możliwość oczyszczania się z oszczerstw rzucanych publicznie przez środki masowego przekazu, choćby w ostatnich tygodniach na przywódcę Solidarności, na Lecha Wałęsę. Sprawiedliwość to pluralizm, o którym zapewniano jeszcze w stanie wojennym. Pluralizm dla związków zawodowych, dla środowisk twórczych, bez egidy jedynego patronatu. Sprawiedliwość to stworzenie dla młodzieży takich warunków, w których mogłaby ona realizować kształtowanie osobowości według obranych, a nie narzucanych zasad i gdzie mogłaby uczyć się życia społecznego w organizacjach młodzieżowych odpowiadających jej światopoglądowi, jak stwierdzili swego czasu biskupi polscy. Sprawiedliwość to amnestia z całkowitym skreśleniem kar za czyny z dekretu i naprawienie krzywd, zwłaszcza krzywd moralnych. To ugoda społeczna z gwarancją, że naród nie będzie kolejny raz oszukany, że czas budowania wspólnego domu ojczystego za kilka lat nie okaże się znowu czasem błędów i wypaczeń, że trud i praca narodu nie będą zmarnowane. I kolejne, już ostatnie słowo w naszej dzisiejszej zadumie to słowo solidarność. Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze. To nadzieja milionów Polaków. Nadzieja tym silniejsza, im bardziej jest zespolona ze źródłem wszelkiej nadziei, z Bogiem. Solidarność, jak mówił Ojciec Święty po powrocie z Afryki, to imię jedności i wspólnoty. To głęboka treść, jaką zadali sobie Polacy lat 80. To wołanie wielkim głosem o poszanowanie ludzkiej godności. To jednocześnie dostrzeganie drugiego człowieka i jego problemów. To troska o więzionych, upominanie się o wolność dla nich. To opieka nad ich rodzinami. To braterska troska o wszystkich, którzy są szykanowani i dyskryminowani za nasze wspólne przekonania. To obowiązek likwidowania zła i mechanizmów jego działania. To ukazywanie młodzieży wielu przemilczanych prawd historycznych naszej ojczyzny. Solidarność wreszcie to stała troska o dom ojczysty. To zachowanie wolności wewnętrznej nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. To pokonanie w sobie lęku, który kurczy gardło. To zachowanie swojej godności, godności dziecka Bożego i odważne przyznawanie się do tego, o słuszności czego jesteśmy przekonani i co nosimy w naszych sercach. Zakończmy nasze dzisiejsze nieco przydługie może rozważania. Zakończmy słowami, które wypowiedział Ojciec Święty jeszcze jako biskup Krakowa, a które to słowa cytowałem już w październiku ubiegłego roku. Słaby jest lud, jeśli godzi się na swoją klęskę, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie Jego godzina. Bo godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii. Ale zapamiętajmy, że mocny jest lud, gdy w swoim życiu i w swojej ojczyźnie buduje na prawdzie, na miłości, sprawiedliwości i solidarności serc i umysłów, w modlitewnym zjednoczeniu ze źródłem tych wartości, Ojcem ludów i narodów, Bogiem przedwiecznym. Amen.